Dobra, dzisiaj miała być audycja po Harry Potter po chrześcijańsku, ale dziś nie będzie. Dziś będzie izba wytrzeźwiałka nagła i przypadkowa. No miało być Lord of the Rings, ale dzisiaj jestem jeszcze trochę chory. Po odcinku wczorajszym się strasznie zmęczyłem. Okazuje się, bo jeździłem na rowerze i nagrywałem. Jeden ze słabszych odcinków, myślę, wyskoczył, bo się ciężko skupić od tych głupich wirusów wstrętnych. A to nie szkodzi, bo w audycji na żywo można sobie jeszcze drugi tydzień zrobić pogaduszki. Pogaduszki o życiu, więc dzisiaj zapytuję, jak tam z Bogiem u was, co tam nowego? Czy wojna zmieniła wam Boga? No, bardzo dobry jest temat na odcinek, przypadkiem wyskoczył dzisiaj. Czy wizja, że Marsjanie atakują, bo Ruscy już niestety nie mają czym, więc czy wizja, że Marsjanie zaatakują Polskę i będzie wielka wojna z Marsem, czy zmieniła wam podejście na przykład do życia i zachciało wam się wierzyć w Boga? Albo komuś, bo teraz jest taka teoria, w sumie to nawet kiedyś miałem, że jak się zrobią wojny, to ludzie zaczną w Boga wierzyć bardziej, bo im będzie bliżej do nieba czy coś, co? Agnesa mówi, że w formie jestem. Nie, Agnesa, nie jestem w formie jeszcze, jestem po chorobowej formie i takiej sobie jeszcze słabo. No, ale za tydzień chyba będzie dobrze. Można dzwonić. Dzwonić do audycji i pogadać, czy wojna zmienia coś w Bogu w ogóle. Czy zauważyliście, że nagle wszyscy się do kościołów wrzucili? Nie, to by nie było nic wspólnego z Bogiem, raczej nie miało, tylko żeby śpiewać Boże, coś Polskę od Putina ratował, teraz spróbuj nam dać więcej pieniądza. Nie, nie, nie ma takiej piosenki, jakieś... Słabo mi idzie, widzicie? Wymyślanie. No, ale nie tak poważnie. Podobno od wojen ludzi zaczynają o Bogu myśleć, ale ja tego nie widzę. Ale ja mało co widzę, bo ja mówię, chory byłem, nie wiem, co się tam działo. Tyle wiem, że Ruskie poszli, ukradli, co się dało, zgwałcili, kogo trzeba i wyszli, czyli standard normalny. Miało być tak pięknie, miała być taka piękna, nowoczesna armia podobno i mieli już coś tam, wdzięczny naród Ukrainy miał, zdaje się cieszyć, że od nazistów ich tam Putiny ratują, a wyszło po miesiącu, się okazało, że właściwie to nikt ich tam nie chce i w ogóle nikt ich nie wita, a potem już przesyłali im żarcie, przestali im przez żarcie przysyłać. I w ogóle się okazało, że nikt nie wie, po co oni tu są, no i się zaczęli okradać i być brzydkcyjnie przyjemni dla ludzi tubylców. I wyszedł taki gnój z tej wojny i hamuwa, że już, nie wiem, to trzeba, kończcie to, wstyd i w ogóle odechciewa się wszystkiego. No, ale to nie o to chodzi, my się zastanawiamy, jaki efekt nawierzenia ma wojna. Cześć!
A witam serdecznie. O,
czy wojna ma jakiś wpływ na wierzenia?
Myślę, że w większości ludzi tak, ale na moje wierzenia nie bynajmniej.
A czemu myślisz, że ma?
Boga to do Boga.
Na większość Boga ludzi? A, no.
No tak, tak. Głównie się wtedy myśli, jak jest źle, tak? Jak jest jakieś widmo, że ruskie przyjdą tutaj nagle i w ogóle, no nie wiadomo co.
Nie wiem czemu ruskie, bo oni właśnie wracają już, bo im połowę wystrzelali wszystkie pociski, zeżarli wszystkie całe kawiory i nie mają już czym walczyć, idą do domu powolutku.
Ja nie wiem, bo ja jestem ruski i ja tutaj jestem ciągle.
Aha, no właśnie, to dziwne. No dobra, ale to poważnie, bo mówili tak, że trwoga to do Boga, ale ja nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał, że Martin, opowiedz nam coś o tym Bogu z okazji wojny, bo się teraz boimy i chcemy do Jezusa. No jakoś w ogóle tego nie ma. Zero. Ja nie widzę.
Może bardziej do kościołów chodzą.
A chodzą?
No ja nie wiem, ja nie chodzę do kościoła.
No ja też nie. Już niech zadzwoni ktoś, kto chodzi.
Ja nie wierzę w kościoła, nic powiem.
No ja też nie. To słabo, no. To jak tu pogadać? Gadamy, a nie wiemy, o czym mówimy.
Znaczy, ja wiem, o czym mówię.
No to mów, jak ty to widzisz?
Od kościołaństwa już się dawno uwolniłem. O. Wierzę w Boga, wierzę w taki byt, tak?
No.
Ale dla mnie chodzenie do kościoła jest bez sensu.
No. A wojna coś tu zmienia, czy nic?
Nie wiem właśnie. Być może myślałem, miałem taką nadzieję, że jak trwoga, to do Boga, ale to takie płonne nadzieje.
No właśnie, coś nie idzie, nie? Też mi się tak wydaje. A na przykład, nie. Czy ludzie się zrobili lepsi dla siebie z okazji ratowania ukraińskich ludzi, co uciekli od tych bomb?
No raczej nie, na odwrót chyba.
Nie? Na odwrót? Nie, no bez jaj, coś tam robią.
Po prostu rządy dzielą ludzi, najpierw dzielili na tych, co chcą się szczepić i chcą nosić jakieś tam maseczki.
Aha, to jeszcze to jest? Myślałem, to przeszło, już skończyli. No to coś, no to słabo.
Coś nowego, że po prostu podział na tych, co na ruskie onuce i na tych, co będą pomagać do ostatniej kropli krwi.
A jak myślisz, to takie pytanie, jak myślisz, co by musiało się stać, żeby ludzie się zainteresowali czymkolwiek poza materialnym życiem, czyli Bogiem, nie wiem, jakimiś tam duchowymi rzeczami, no cokolwiek, już nawet New Age niech robią, byle nie taki materializm 100%.
New Age to zawsze jakiś tam był na topie, ale ogólnie myślę, że ludzie zaczną się interesować takimi rzeczami, jak już będzie za późno.
Czyli nigdy, jak umrą, to będzie za późno.
Aha. Albo nałożył śmierć, na której im się przypomni, że może jednak lepiej sobie chody tam załatwić na górze.
Okej, okay, no to słabo trochę jest, no. Tak myślałem, coś dobrego może wyjdzie chociaż.
Nie.
O, Agnesa mówi tak. Mówi, że musieliby się pochorować poważnie.
No. To też nie pomoże.
No się też nie, bo na przykład ilość chorób mierzymy współczynnikiem Agnesy, na przykład 100 Agnes to jest pełna choroba, jesteś chory na wszystko, a na przykład 5 Agnes to takie leciutki katarek raz na miesiąc może, czy rok. No. To, ale ja tego też nie widzę, tak jak mówisz, że od chorób też ludzie nie specjalnie. No bo no, chyba, że idą, prędzej pójdą ludzie, jak są chorzy, do wróżki, albo jakiegoś tam gościa, co tam, nie wiem, coś robi nad tobą czary mary, niż się Bogiem zainteresuje.
Tak.
No.
Teraz to są modni. Modni są ci jasnowidze, tak. No, jakieś jackowskie, nie jackowskie, no.
Aha, to nie znam. A właśnie, czy przepowiadają coś z okazji wojny?
Tak, przepowiadają.
Jakie na przykład krążą przepowiednie?
Że tam przynajmniej ostatnio, co się zaznajomiłem tak pobieżnie, bo ja tam nie zacytuję w tym, no to między innymi Polska południowo-wschodnia będzie, no będzie ciężko. Kraków, Lublin.
Aha, a co będzie? Co tam będzie się działo?
Właśnie nie wiem, bo mi się nie chciało czytać.
No to nie wiemy. To jest dobry pomysł, żeby jak nikt nie chce nic o wojnie, to skręcimy na przepowiednie w takim razie. No dobra, to dzięki za telefon. Początkowy bardzo dobry jest. To fajnie było.
Wszystkiego dobrego. Dzięki. I pozdrowienia dla Agnesa.
O tak, Agnesa na czacie, cześć. Dobra, dzięki. No, to był telefon numer jeden. Bardzo dobry jest ten telefon. I ja aż sobie poszukam teraz w internecie przepowiednie. Gania Lota na czacie jest i mówi, chyba mam coś z internetem, bo się tak zacina. Mi się nie zacina. Ale dzwonić można, to ja gdzieś pogadam z wami. Taka audycja luźniejsza, izba wytrzeźwień znowu. Wróciła znienacka, bez zapowiedzi, widzę. Cześć.
Cześć.
O, czy wojna...
Ułatwię.
Tak, powiedz.
Czekaj chwilę. No.
A proszę bardzo. No.
No. Ja chciałem powiedzieć, że ta przepowiednia, co on tam mówił, że tam Lublin, że tam Rzeszów, Przemyśl i tak dalej, no, wygłosił nasz naczelny jasnowidz Jackowski. I on powiedział, że nie wie, co tam będzie, ale ludzie będą uciekać stamtąd.
To zawsze uciekali stamtąd. No ja uciekłem.
Nie, bo to... No tak, ale ty uciekłeś z innych powodów, a oni będą masowo uciekać, bo się będą czegoś bali. Wiesz, ja powiem tak, no... Aha. Ja bardzo lubię pana Jackowskiego i na pewno ma jakiś tam swoje sukcesy w odnajdywaniu tam tych ciał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jego przepowiednie są tak fenomenalne, że chyba jeszcze żadna się nie sprawdziła.
Ale są tak ogólne może. I
ten, no że... to też. On to, no. Ja mam wrażenie, że on po prostu bardziej analizuje to, co dzieje się.
Tak.
I potem to mówi w formie przepowiedni, że to rzeczywiście ma jakieś tam wizje, nie? Chociaż on twierdzi, że to była wizja.
No wszyscy
on
tak robią.
Taką mapkę.
Ta.
On taką mapkę narysował, odkreślił właśnie ten obszar Polski zagrożony i mówił, że stamtąd właśnie będą uciekać.
Wizję miał.
A ciekawe, teraz oni... a propos...
No.
Jeszcze a propos, że jak trwoga, to do Boga. Wiesz, to ja myślę, że to jest tak, że to nie dzieje się tak naprawdę u nas. I myślę, że musiałoby to u nas być, żeby ludzie zaczęli myśleć o Bogu.
No to prawda,
tak. Ludzie przyjeżdżają inni, to innych dotyka. My się teraz czujemy trochę lepiej, bo im pomagamy.
No wiem, ale wiesz o co chodzi.
Moralnie.
Że tak naprawdę do Boga to miało ludzi zbliżać sam strach, że się czegoś boją, a nie to, że się akurat już coś dzieje, bo jak już się dzieje, no to już jest...
Oni się tak nie boją teraz.
Nie boją się?
Myślę, że bali się w pierwszych dniach, wiesz?
Aha.
I myślę, że w pierwszych... Ja przepraszam, będę mówił takie bardzo brzydkie rzeczy.
Mówię.
Myślę, że w pierwszych dniach to było tak, że wszystkim byłoby na rękę, żeby to Ukrainę Rosjanie pokonali bardzo szybko. Aha. I można byłoby spokojnie wrócić do swoich zajęć.
Mogłoby niestety, tak być, tak, ale no, nie było.
Niestety to się potrafi, ale nie było właśnie, niestety i teraz właśnie jest potem tak, że trzeba pomagać, trzeba się martwić, a to teraz złotówka spada, a to nie wiadomo co, a to dostęp do materiału, do czegoś tam i tak dalej, do surowców. I wszystkim generalnie stoi na rękę i najlepiej, żeby to się zakończyło jak najszybciej.
No.
I powiem jeszcze jedną brzydką rzecz.
No.
Ja myślę, że dużo ludzi pomaga z tego powodu, że boi się Rosji. Tak? I to cało mam na myśli krajów. Tak?
No wiem, to jest
to
taka...
To nie jest pomoc dlatego, że to jest, że tak bardzo lubią Ukrainę, tylko
tak nienawidzą Rosji.
Rosji tak, życzą im, tak dokładnie, tak. I to, no to tak. Nie jest tam taka altruistyczna pomoc, bo się mobilizujemy, żeby pomóc. Nie, my po prostu chcemy dowalić Ruskim.
Dowalić Ruskim, no to bardzo mi jakby pasuje bardziej, niż że nagle cały kraj zrobił się bardzo szlachetny i kocha tak, ludzi, bo coś tak. Mało tej miłości widzę ostatnio w ogóle.
Ale jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć.
Dobra, no.
Bo tam padły takie słowa, że tam ten kolo, który dzwonił wcześniej, mówi, że on już tam się wyleczył z kościoła, że nie chodzi do kościoła.
No.
I ja powiem tak, no to generalnie bardzo słusznie, że on nie chodzi do kościoła.
No, zgadzam się.
Ale on powinien być kościołem. On powinien ten kościół tworzyć.
No może jest. No nie wiemy.
No
pewnie
może.
Jest.
Może, no. Teraz mówię, bo to nie jest tak, że kościół jest zły. Kościół jest dobry, tylko nie mówię tutaj o instytucji, o budynkach.
No tak,
ludziach,
tak. Wiadomo, że o to chodzi. No,
nie
chodzi o te organizacje, tylko o nas, ludzi zwykłych, którzy razem jesteśmy przyjaciółmi. No, to by było dobre. No dobra, to dzięki. To teraz mi się, oczy mi się otworzyły na przepowiednie Jackowskiego. Teraz już wiem.
Zamienił się w odsłuch na razie.
Dobra, na razie. No a ja sobie w międzyczasie znalazłem, co Nostradamus się okazuje, coś przepowiedział na 14 marca 2022. Czekajcie. O cholera, już za późno. Już się dzieje, już się stało. Planeta.pl. Przepowiednia Nostradamusa właśnie się spełnia. Czyli co miało być? Dziwne jest, ten Nostradamus jest fajny, bo zawsze można powiedzieć, że coś przepowiedział pod warunkiem, że już się to stało. Na przykład, że wczoraj cena benzyny poszła w górę. No to można powiedzieć, Nostradamus przepowiedział cenę benzyny, że poszła w górę i coś znajdziesz, co w miarę pasuje. A jakby poszła w dół, to też przepowiedział Nostradamus. I Nostradamus cały czas przepowiada, i się okazuje, w 2022 roku eksperci ze strony planeta.pl piszą, że z ust Nostradamusa wyszły przepowiednie, które na naszych oczach się spełniają. I mówi tak, że zobaczył ten Nostradamus rzeczy wyjątkowo straszne i od 22 lutego 2022 za naszą wschodnią granicą szaleje wojna, już takich wydarzeń nikt się nie spodziewał, serio, naprawdę. Putin od 10 lat o tym mówił i najechał na Krym i aneksję zrobił, nie, serio. Od zawsze ten gość o tym mówił, Dobra, nawet nie wchodźmy w te głupoty. No ale co tam ma być? No, a według jasnowidza 2020 rok zwieńczą. Gigantyczny głód, uderzenie asteroidy. A to wszystko dotknie największe i najbogatsze państwo świata. Może trzeba zdecydować, największe czy najbogatsze, bo to jest odwrotnie. Rosja jest biedna. Największym krajem jest chyba Rosja aktualnie, Federacja Rosyjska. I to nie jest bogaty kraj. To jest piszcząca bieda. Tylko parę rejonów tam jest w bogatych. Dość było. No już teraz chyba też nie są. Także słabe te przepowiednie. No nie, no i ten głód, tak, głód, ale no nie wiem, że od razu gigantyczny. Gdzieś będzie. I z powodu nie wojny, tylko inflacji, ekonomii po prostu będzie. To ja przepowiadam se. I to przepowiadam se tak z głowy tylko, bo żadnej wizji nie miałem nawet. Dobra, a co tam mamy? Styl życia Radio Z. Biblijna przepowiednia o 2022 roku już zaczęła się sprawdzać. Taki tytuł. Co? Nie było żadnej biblijnej przepowiedni o 2022 roku. Ja znam Biblię, tam nic nie widziałem, że w roku 2022. O co wam chodzi? Wróżka Katerina mówi. Aha, rok temu powiedziała. 26 października 2021. To jest urocze w internecie, że można znaleźć wszystkie pierdoły i głupoty, które ludzie poprzepowiadali i wyszedł śmiech. Włączając w to tak zwanych proroków z różnych chrześcijańskich kręgów, nie będę wymieniał z nazwiska, ale jak ktoś zna, to ten, a jak nie, to niech se sprawdzi, co tam opowiadali, wymyślali. Przeważnie mówią właśnie tak jak Jackowski, tak ogólne pierdoły, takie nudne i dotyczące wszystkich, że zawsze się spełniają, albo zawsze coś można podpiąć pod to. Na przykład, że w roku, ja wam przypomnę, w 2023 będzie wielkie poruszenie, na przykład takie, o. No i co to znaczy? No coś się zawsze dzieje w ciągu roku, więc zawsze będzie, o to było to poruszenie. Albo ludzie się będą bać. Kurde, ludzie się zawsze boją. Albo, że Kościół coś tam zostanie wstrząśnięty, począśnięty, wytrząśnięty, namaszczony, natrzęsiony i naoliwiony. I, no, i to następne jest urocza rzecz u tych wszystkich proroków, że używałem słów, które nic nie znaczą, ale bardzo fajne są klimatycznie, klimat robią. No, bo to tacy, jak zależy do kogo mówisz, bo jak mówisz do na przykład wierzących w naukę, to musisz opowiadać znowu o kwantach jakieś, że kwantowe teorie strun gdzieś tam dorzucić do tego, wymiary jakieś, nie? Ale to są dalej ten sam schemat i sposób gadania. W ogóle jak się czytam w Biblii proroctwa, to tam było tak konkretnie, że aż boli. A jak słyszę to, co tam w tych kościołach, nawet teraz już w internecie, to nagrywają, robią takie miny, że... I rodzę proroctwo. O kurde, ale urodziłem. Aż wezmę normalnie, chyba wezmę na przeczyszczenie, to więcej proroctw będzie. No i jadą sraczki proroctw różnych. No i ja bym się tak znowu ostrożny był, bo się okaże, że śmieję się, a tu prawdziwe. Ale słyszeliście jakieś serio te proroctwa, żeby to w ogóle przypominało w ogóle to co z Biblii było proroctwem? Bo ja nie, ja od dawna. Znaczy, powiem tak, prywatnie to ja znam od tam 25 lat, już sobie tam z Bogiem romansuję, to mi się zdarzyło słyszeć te proroctwa, ale one były bardzo lokalne, konkretne, dla konkretnych osób i tak, sprawdzały się. Ale mówię, to były zupełnie osobiste sprawy i nie takie, o, będziesz robił wielkie rzeczy, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jakie, nie wiadomo gdzie. No nie, mówię konkretnie. Ale to są naprawdę rzadkie przypadki. I to tak, co ludzie trzeźwi zawsze robią. I to nie wygląda, że się namaszczają i kupę robią, i proroctwo im z dupy wychodzi i muszą się spiąć i czerwoni są sami, bo wyciskają to. Nie wyciskają właśnie. Zwykle tacy ludzie, oni nie chcą tego mówić, bo im głupio, bo nie wiedzą, czy to powiedzieć, nie, może im się wydaje i mówią tak bardzo ten. I to jest całkiem inna kategoria. A większość przepowiedni to robi taką masakrę, że człowiek rozsądny, no... Żenujące trochę jest. Cześć!
Cześć, Martin, Karola z tej strony.
O, cześć!
Żeby program był ciekawy, to ja dzwonię z proroctwem.
Dobrze, poproszę.
Uwaga, proroctwo jest takie, moje osobiste, że Putin nie będzie żył za 57 dni.
O, jak dokładnie! Dlaczego akurat za 57? Czekaj, ja policzę, który to będzie. 57?
A ja powiem dopiero, jak się sprawdzi proroctwo.
Bardzo dobre, można będzie sprawdzić, że nie będzie żył. Co nie znaczy, że umrze dokładnie za 54 dni, tylko że nie będzie żył za 54 dni. Jest to dosyć prawdopodobne, powiem, i warte ryzyka. powiedziałbym. Mm-hmm. A nie wiem, czy mu 57 akurat. To będzie maj?
No, nie wiem, ale to była ta ciekawsza część mojej wypowiedzi.
Bardzo ciekawa była. Za 57 dni, ale jaja.
A jeszcze a propos wojny, co mówiłeś, to ta trwoga do Boga, to ja bardziej widzę, że nie, że ludzie boją się, co będzie po śmierci, tylko że oni nie chcą umrzeć.
Tak, jest.
Oni chcą, żeby ten Bóg ich uratował, żeby rozwiązał problemy, żeby wróciła normalność.
I pieniądze tak były, pieniądz był.
I pieniądze, tak, bo są też problemy z pieniędzmi.
Są.
Bo to już druga wojna w ciągu ostatnich 3 lat, nie?
A była z COVID-em wojna.
Tak,
była,
tak.
Czekajcie, bo to było więcej tych wojen, ja już zdążyłem zapomnieć. Wojna z biedą, wojna z narkotykami, zapomnieliśmy. Wojna z dopalaczami była. Była.
Tak.
Wyleciała mi z głowy w ogóle.
Wojna z konstytucją. Dużo.
Z sądami. I wojna nieustająca prawicy z lewicą. Od zawsze.
Durna też wojna o 500+, bo przecież... Słuchaj, jakie państwo, które uważa, że jest tak super, że jest tak cudownie rządzone, uważa, że ludzi nie stać na dzieci i daje im pieniądze? Jakie to jest sprzeczność, nie?
Jest
durna.
Troszeczkę, tak, bo taki dobrobyt mamy, ale jednocześnie nie możemy dzieci mieć, bo taka bieda?
No tak, że ludzi nie stać, dokładnie. No, to jest takie durne, więc tych wojenek, wojna z logiką, nie? Jakoś
wojna
też
z
jest
logiką.
Cały czas.
Tak.
Ale wiesz... Ja tak w ogóle się zastanawiam, jaką teraz mają ciężką sytuację na przykład ludzie, faceci, co są chrześcijanami i są w tej armii ukraińskiej albo są w armii ruskiej.
Ja nie wiem, czy są tacy, ale mogą być, rzeczywiście, i oni co mają.
Wiesz, bo to jest ciężko, bo w Starym Testamencie było spoko. Samson, Jozue, Dawid,
tak.
Gedeon, nie wiadomo, pokonali zawsze, mieli obietnicę, jak coś, nie, Izrael, Jerycho, wszystko można było normalnie walczyć w imię Boga i nie miałeś z tym problemu, nie?
Tak. No.
A już no, tak. Jezus już się zrobił inaczej. Już pozwalamy, żeby lwy nas jadły, nie?
No.
Żeby prześladowali i nastawiasz drugi pośladek, nie?
No właśnie, ja myślę,
jak się mama
że siedzą,
jeden bije.
Siedzą w więzieniach właśnie dlatego na Ukrainie i w Rosji chrześcijanie, jeżeli się zdarzą, za odmowę strzelania. No.
Siedzą w więzieniach, tak?
No tak myślę, gdzie by byli. No nie wiem, no ale no może sobie ktoś wymyślić, że tak, Putin jest posłanym od Boga tutaj prorokiem i przywódcą i trzeba mu służyć, bo to służba Jezusowi, ale serio? Kto może uwierzyć, że taki facet może być od Boga? W ramach czego on ma? Nie, no coś, nie wierzę, że ktoś wierzy. A na Ukrainie też byłem i też jakoś no ja myślę, że dużo ludzi tam tak myśli, że te wszystkie żeleńskie i rządy Ukrainy to też tacy wojna od Boga i po stronie Boga, ale no nie wiem, no ja bym nie uwierzył przez sekundę, że to też jest od Boga. No,
no też nie. Mi się wydaje. A druga rzecz, że wiesz, ten taki strach, ludziom nie wiem, jest zagrożenie, dobra, ale rzucili się na pomoc wszyscy, no bo tak jak mówicie, ja też uważam, że to jest przeciw Putinowi ta pomoc,
tak.
Bo to aż za cudowne było. Ja mieszkam w Lublinie i cały czas do tej pory raczej Ukraińcy byli traktowani jako gorszy rodzaj jakby cudzoziemca, zawsze niż jakikolwiek z zachodu. Więc raptem to wyglądało jak cud i to nie rzucili się na pomoc jacyś wierzący, nie? Chrześcijanie czy organizacje charytatywne, tylko po prostu wszyscy.
No tak, jak leci, trzeba, moda.
Nie zwracało to uwagę na Boga, nie? Że akurat tylko ci, co wierzą, zaczynają pomagać.
No nie.
Nie?
Jedyny przypadek,
no nie,
co ja znam, to są ludzie z Odwyku, bo my zbieraliśmy dla wierzących na Ukrainie i kto im może jeszcze zaprzyjaźnieni ludzie różni, też chrześcijanie.
No wiem, ale to się czymkolwiek, Martin, różyło od działań normalnych ludzi?
No bardzo, bo my mieliśmy, my nie nienawidziliśmy nikogo i to nie było z żadnej nienawiści. Aha. I w ogóle chodziło tylko, no nie wiem, jakieś źródło było inne i różnice były, no ja wiem, w praktyce nie zbieraliśmy na pociski, tylko na lekarstwa, no ale jakieś tam różnice były, no tak. No ale ogólnie pomoc jest pomoc, no.
No tak.
Niby.
No.
Z punktu widzenia tamtych ludzi, co se gdzieś przekimali przez miesiąc, no to chyba im dobrze.
No. No wiesz, no to jest tak naprawdę, jak ludzie chcą po prostu, żeby ktoś rozwiązał ten problem, żeby było, żeby dalej mogli sobie normalnie żyć.
No tak.
Nie? A nie zwraca się w sumie uwagi na to, że naprawdę główny problem świata został rozwiązany, nie?
No. No to czyli co, wojna nie zbliża ludzi do Boga?
No bo czy ludzi do Boga zbliża strach? Na jakiej zasadzie? I jaki jest tego skutek?
Jeżeli znaczy tylko zbliżająca się wizja śmierci może być taka, bo ja myślę sobie tak, że rozumowanie idzie. Zacząłem gdzieś tu ludzie umierać niedaleko, mogę ja też umrzeć, może się warto zastanowić nad życiem wiecznym i zaczyna się człowiek interesować, ale nie wiem, czy to tak działa. Działa tak?
Ja właśnie jestem też tego ciekawa, takich rzeczy, dlatego zgłosiłam się ten na kurs, jako będę wolontariusz w hospicjum.
O,
chcę tam być, bo to jest taki naprawdę moment, może na łatwiznę, bo już jak ci ludzie nawet tam powiedzą na tak, to już nie mam ich później na głowie.
No tak.
To już niewiele im zostanie, ale właśnie, czy to jest faktycznie, czy jest to myślenie i czy warto złapać ten moment i w razie czego być tam. Jeżeli z kimś się to urodzi i nie będzie kogo na miejscu, kto to pociągnie, nie?
Tak.
Więc tak, ja jestem tego ciekawa. No i masz rację, no wojna może do tego skłaniać, ale to jest bardziej... No strach przed śmiercią. No może być strach przed śmiercią.
Strach przed śmiercią może być impulsem do szukania czegoś.
No tak, ale wtedy możesz wybrać Boga ze względu na większe prawdopodobieństwo, że jak wybiorę i umrę, jeśli okaże się spoko, to okej, okay, nie?
No może, ale to czasem właśnie dziwnie jest w życiu, bo czasem z zupełnie głupich motywacji robimy całkiem mądre rzeczy. To się zdarza, więc no, to może ci jako pierwszy impuls i pierwszy krok z głupich powodów, na przykład, nie wiem, jest dziewczyna, co znajduje chłopaka i mu się podoba jego tyłek i dlatego się żeni z nim. Ale później się okazuje, że oni razem mądrzeją i wychodzi to na dobre. Dobre, więc nie wiem, dziwny jest świat.
No, może no, działa. Oby tak było. W sumie, oby, nie? W sumie oby, fajnie, ja bym się cieszyła pewnie.
By było tak, by było fajnie. No nie wiem, czy tak jest. No. No dobra.
No z drugiej strony Izrael zawsze jak dostawał jakiś chorób wrzodów na dupie, to wtedy stwierdzał, dobra, no to weź Mojżesz, pogadaj.
Właśnie, dobra, widzisz, Jezus, widzisz, źle, więc działa. Może my przeceniamy ludzi, może trzeba jak z dziećmi z nimi po dupie i się zastanowi.
I niech nadstawią drugi pół dupek.
Po kolei dobra. Trzeba. Tak, dobra, no to dobrze.
Dobra,
dzięki, sobie zapamiętaj. Ile linii? 57, tak?
57 dni, tak.
57, dobra, 57 dni. Zapisuję sobie w kalendarzyku, kto kiedy umrze.
Jak
dobra.
Ktoś to naprawdę uwierzy, to może zmienić losy tej wojny.
Ale to
już teraz jak ktoś uwierzy.
Jakby tak, no dobra, ja po prostu zapytam, za 57 dni sprawdzimy. Mam tu zapisane
dobra,
proroctwo,
tak,
w Asanie sobie zapiszę.
Jak ktoś to zmienię numer telefonu. Po
i tak byś była najuczciwszym prorokiem, bo byś była jedyna, która się przyznała, że coś nie wyszło.
No, tak.
Zamiast udawać, że nie, nie, mi o co innego chodziło, to było w systemie nie dziesiętnym, tylko w dwunastkowym, dlatego to...
No, tak, tak,
to
tak.
Może tak,
tak
być. Dobra, dzięki.
Tak,
to
bo
pa.
Dzień Boga to 1000 lat, pa.
A no, no, już się zaczyna. Jeszcze...
Tak. Na razie.
Dobra, to idę. To pa.
Idę ja też. Hej.
Cześć. To była Karolina, troszkę była zmęczona. Karolina o śmierci. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy wojna wpływa na to, że ludzie się zbliżają do Boga, albo może oddalają. Telefon tu był, ale przez nie zdążyłem odebrać. To może zadzwonić znowu. Telefony są tu napisane na dole, a ja dzisiaj jestem dyżurnie w Izbie Wytrzeźwień, bo program o Harrym Potterze, jestem za słaby jeszcze na tyle myślenia, będzie za tydzień, miejmy nadzieję. Na czacie jest i mówi Okulus. Baptyści również pomagają i udostępniają kościoły jako noclegownie dla uchodźców między innymi. No to dobrze, nie? I tak się w tych kościołach nic innego nie działo, to się dobrze, bardzo dobrze, no. Uchodźcy już wracają podobno powoli, no bo już wojna się skończyła. Znaczy jeszcze się niby nie skończyła, ale się skończyła w tej części głównej. Ruscy już nakradli, co ja, no, to jest głupio nawet mówić tak. Ale naprawdę, ja pierdzieję, to jest tak żenujące, żeby... Nie, dobra, nie będziemy. Ale nakradli, tak, kradną, to akurat wierzę. Bo wszędzie propaganda z prawej strony, z lewej strony, ale tak, to jest dość wiarygodne. W każdym razie, no pojechali sobie dalej na wschód i południe, bo nie ciągną już tej głupoty z którą zaczęli i w ogóle syf straszliwy. No w każdym razie mogą wrócić ludzie do domów i nie wiem, co oni tam będą robić, bo cały ten kraj i bez wojny już był w rozsypce ostrej, a teraz to ja sen już, nie wiem, słabo to widzę. No, no w każdym razie. Na czacie, tak. Konsumpcjonizm, amen, przed Łukasz i mówi konsumpcjonizm. Konsumpcjonizm jest religią obowiązującą, przypomnę. Wiktor mówi, trzeba wrócić do akcji z maja 2010, światełko dla Rosjan. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz w ogóle, wyjaśnij, o co chodzi. Ja nie znam światełka. Kamilowski mówi tak, właśnie, co jak trafisz do armii na siłę i każą ci strzelać? No to nie strzelisz, nie? Nie da się na siłę, jak na siłę? Na siłę. Nikt nie bierze do wojska na siłę tak naprawdę, bo żołnierz, który jest w wojsku, w którym być nie chce i zamierza zdezertować przy pierwszej okazji, jest gorszy, jest tak, jakby mieć wroga w swojej własnej armii. No to nie, tak się nie da. No, musi człowiek ze strachu czy czegokolwiek, ale musi się zgadzać jednak strzelać. Więc jak przychodzi taki chrześcijanin i mówi, ja nie będę strzelał, już prędzej do was, no to się go nie bierze, bo przecież to jest sabotażysta. No, nigdy tak nie było. No. No nie wiem, czy ty byś był w wojsku, to byś co, zapraszał takich? Zlituj, że się, nie? Bo każdy mu szczerze, on będzie śpiewał mu piosenki i modlił się przedśmiertnie, bo mógł wszystko jedno, czego zabiją. No trochę zlipa. Nie, trzeba człowieka udupić, żeby był w wojsku, albo formować. Jak sam nie chce, tego trzeba zmusić, ale on musi sam jednak chcieć, więc... Przeważnie tacy w pierdół lądowali albo na jakichś syłkach, albo jakichś Syberiach, albo jakichś poniżających miejscach różnych. No. W Polsce za odmowę służby wojskowej w najgorszym PRL-u były, no to było, co było? No nic, i tak wciągali, a jak ktoś już bardzo nie chciał, to szedł do pierdla, tak, nieprzyjemnego, a jak później się zrobiło troszeczkę luźniej, to była służba zastępcza. Myśli coś takiego i to miało być poniżające zajęcia przez 2 lata dla tych, którzy nie chcą, żeby zniechęcać uciekania od wojska w ten sposób. No i ten, i to była moja wizja w ogóle za, w czasach, jak miałem tam 18 lat czy coś, bo to jeszcze ciągle było i byłem na rozmowę o tą, bo odmówiłem służba to się nazywa. Odmówiłem tego barbarzyństwa na rozmowie z jakimś tam trepem i mówi, no dobra, że mnie wyślą do służby zastępczej. I zaprosili mnie na rozmowę, zaproponowali faktycznie pracę w jakimś, nie wiem gdzie, nie powiedzieli chyba nawet, za tak żenujące pieniądze, że to było naprawdę, no... Ale potem się sprawa rozmyła, bo nikt nie chciał tak naprawdę już się tym zajmować i to mi tam schowało. Ta sprawa się rozmyła, ja nie wiem, co się stało z tą sprawą w ogóle. Bo teoretycznie niezałatwiona jest, więc dalej powinienem na tą służbę wojskową jakąś czy zastępczą iść, ale zniknąłem z dokumentacji. Nie istnieje w systemie teraz. Bo to się zajmowały 2 różne urzędy i jeden spychał na drugiego i wylądowała moja sprawa nie wiadomo gdzie, w jakimś czyśćcu. No, w każdym razie taka była sytuacja, więc jak zależy to jest od aktualnego reżimu, co z tobą zrobię, jak nie chcesz strzelać w wojnach, w które nie wierzysz. Większość ludzi okazuje się, że strach zwycięża i po prostu idą do tego wojska, no. Inni ludzie znowuż, tak jak w Polsce zwykle jest, że nacjonalizm u nich jest silniejszy niż chrześcijaństwo i oni sobie uzasadniają, naciągają jedno do drugiego i nigdy sobie nie naciągają patriotyzmu do chrześcijaństwa, tylko zawsze chrześcijaństwo do patriotyzmu, co pokazuje, który pan jest tym prawdziwym panem, a którego się traktuje tak przy okazji. Jest trochę smutne, no ale raczej tego się spodziewać należy, bo jak Jezus opowiadał te przypowieści o tym ziarnie, że siał tam facet, jedno ziarno padło tu, drugie ziarno padło tam, do tego ziarna, co wyrosło i nie zagłuszyły go chwasty i nie zażarły go ptaki i tak dalej, do tego ziarna to jest mało. Więc jak przychodzą właśnie wojny czy coś, to w Biblii się nazywa próby i wtedy się okazuje, kto w co wierzy. Dopiero wtedy. A wcześniej to my nie wiemy sami, w co wierzymy. Ja nie wiedziałbym, w co ja wierzę, gdybym nie wypróbowywał tego. Czyli się stawiam, chciałem być, sam wiedzieć, nie? Dla siebie, czy ja wierzę, czy ja nie wierzę, więc się sam stawiam w sytuacjach trudnych, gdzie muszę podejmować decyzje, które mi coś kosztują, czy są ryzykowne. No i ta służba cała wojskowa to było pierwszy, w ogóle na samym początku, moja próba, egzamin, no bo mogłem iść do tego wojska, jak mnie zaprosili, albo odmówić i ryzykować. Wtedy ryzyko było takie, no nie tak strasznie jak dawniej, ale też nie tak fajnie jak dzisiaj. Groźne było i trochę tego, no i jakoś się rozwiązała sprawa cudem dziwnym, cudem biurokratycznym. Ale tak czy inaczej, to była jedna tam z wielu prób, co se przechodziłem. I tak sobie myślę, że większość ludzi w ogóle żadnych prób nie przechodzi, bo unika jak ognia jakichkolwiek sytuacji w życiu, kiedy trzeba będzie coś poświęcić, żeby pokazać, że w to wierzę, naprawdę w co wierzę. Krótko mówiąc, większość chrześcijan w ogóle nie jest chrześcijanami, tylko jest dopiero zapisana na listę oczekujących i czeka na swój pierwszy egzamin. I póki ten egzamin nie nadchodzi, to oni myślą, że już są zapisani, a tak naprawdę jeszcze nie mieli okazji się przekonać. No, więc się po prostu trzeba będzie kiedyś przekonać. Więc przychodzą takie wojny albo coś i tu się okazuje. Ciekawe, w Polsce właśnie większość ludzi, zdaje się, jest tak patriotyczna, że nawet nie widzi problemu z zabijaniem innych. Dzisiaj czytałem, przypomniałem sobie, na Facebooku wpis jakiegoś kolesia, który argumentował, zaczął od Biblii coś tam mówił o Bogu, żebyś dobrem za zło odpłacać czy coś. I tak to sobie zrozumiał, że dobrem jest dawanie amunicji, czołgów Ukraińcom, żeby zabijali w jak największych ilościach Rosjan. I to jest dla niego przejaw tego, że się jest dobrym i robi to, co Bóg by sobie życzył. W ramach nienawidzenia ruskich za to, że są wredni i tak dalej. Rozwiązaniem problemów tego, że nieprzyjemni są ludzie, jest zabijanie tych ludzi albo pomaganie innym ludziom, żeby zabijali tych pierwszych ludzi, i to jest w porządku, nie w porządku, w ogóle jakaś droga Boża widocznie, czy coś. No to ja nie wiem, z której Biblii on to wziął, ale z tej, co ja czytam, to w ogóle nijak się nie mieści, nawet nie zahacza o chrześcijaństwo nijak. To jest, ani to sprawiedliwe nie jest nawet, ani nie jest tym, co mówił Jezus. Gdzie tu jakieś wybaczanie, policzki, półdupki drugie do nastawienia? Nic, zero, żadnego nastawienia. Ale żeby chociaż sprawiedliwe było. Ale też nie jest. No przecież ten, kto ludzi krzywdzi, gnębi i tak dalej, jakiś i kradnie na wojnie, czy dowódca, czy wojskowy, czy jakaś tam inna hołota, no to on jest winny. A nie każdy, kto mówi tym samym językiem. Więc jakieś nawoływanie, żeby teraz wszystkich karać za to, że ileś osób jest winnych, to trochę jest, to niesprawiedliwe. To się nie mieści nawet w islamie. To się w niczym nie mieści, w żadnej religii. Najbardziej surowej nawet. Żadne oko za oko, ząb za ząb. To jest podejście pod tytułem cała twoja rodzina za moje oko. Albo nawet, nie wiem, 100 tysięcy ludzi za to, że jedna osoba zginęła. Co to jest za sprawiedliwość? Straszne. Wiktor mówi na czacie, Jezus kazał strzelać do zdrajców. To ja nie wiem, który, bo ten z Biblii to nie kazał strzelać do zdrajców, więc no. Ale na Facebooku pisał ktoś tak i już nie wiem, dlaczego mi się pojawił. Ja się z takimi ludźmi nie koleguję, wyrzucam, idźcie stąd ode mnie. Ludzie, co czynicie nieprawość, o tak powiem. Już nawet nie mówię, że każdy to ma być chrześcijaninem. Niech nie będzie żadnym chrześcijaninem, ale sprawiedliwość to jest uniwersalna sprawa chyba, nie? No, więc takie dzisiaj o powiązaniach wierzeń z wojną. Cześć, telefon jest. Halo, o, skończył się. Zadzwonił i poszedł, bez sensu. To bardzo nieładne. W związku z tym ja ukaram wszystkich teraz, którzy mają telefony. I będę do was strzelać. O, to piszczenie sprawdzam, czy głośność jest dobrze ustawiona, bo już teraz wiem, dlaczego niektórzy cicho dzwonią. Wiktor, przypomnę, to jest Jesus z Meksyku, ten, co kazał strzelać do zdrajców. No, tak mów, Jesus. No. Była wojna z ruskimi, przypomnę, bo ja już zapominam o wszystkich wojnach, co tu były. Przecież o Tupolewa była wojna, Wiktor przypomniał. Spadł Tupolew, wszyscy byli wściekli na Putina. Aha, to wyborcza rozpętała akcję palenia zniczy na cmentarzach żołnierzy radzieckich w wdzięczności za wyzwolenie, co? Troszkę jakieś... Coś to... Naprawdę tak, bo nie... Nie wiem. Ja już mnie już nic nie dziwi. To wszyscy jakoś... Ja nie wiem, że nikt nie umie albo nie chce jakiegoś wyważenia mieć w tych sprawach. Tylko wszyscy wpadać lubią w skrajności. Rozumiem skrajności, ale... Nie wiem. O, aha, i jeszcze cytat od Wiktora. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. No co, przeanalizujmy to zdanie. Polska nie zwycięży bronią, to się zgadzam, bo nie ma broni żadnej. To jest najbardziej rozbrojony lud Europy, a wojsko istnieje wyłącznie w teorii, więc czy tam mają jakąś broń, ale czy mają amunicję, to już na przykład nie wiem. I czy umiem używać też nie za bardzo? No ogólnie to tak, ja bym wolał nie sprawdzać. Putin sprawdził i co się okazało, że to nie wojsko, tylko dzicz i nie ma kto dowodzić i nie umieją nic zrobić, co on myślał, że zrobią i no i się ośmieszył i teraz się go nikt nie boi. Dobra, Polacy się boją, bo to jest jakby potrzebne do bycia Polakiem, żeby się bać ruskich, chociaż nawet już nie wiadomo czego. Polska nie zwycięży broją, ale modlitwą. Modlitwa się traktuje jak czary, pokutą to może, wielką miłością bliźniego, to coś jej nie widzę i różańcem, tak, to jest broń jedyna, która jest realna teraz w Polsce. Dzwoni telefon, zadzwonił, cześć.
Cześć.
O. Jak ty widzisz powiązania wojny i wierzenia w coś?
Wojny nie wiem. Nie w tym temacie dzwonię akurat.
A okej, no to daj inny jakiś.
Ogólnie przeczytałem całą Biblię. Mhm. I zastanawiam się, bo nigdzie w Biblii nie znalazłem czegoś takiego, że człowiek ma żyć wiecznie.
No nie na ziemi.
Nie ma takiego zdania, nie ma takiego w Biblii zdania.
Nie, nie ma. Znaczy jest życie wieczne, dokładnie mówią, tak jakby ściśle to Jezus mówił o życiu wiecznym i tam jest życie wieczne, takie sformułowanie. Przyszedł dać nam życie wieczne i tak dalej. Nie? Żywot wieczny.
No ale chodzi. Tego zdania nie znalazłem.
O żywocie?
Jest to tak jak druga śmierć. Jest, no, że ludzie umrą, ale o życiu wiecznym nic nie
znalazłem. O życiu wiecznym nic nie znalazłeś. Jest o życiu wiecznym. Nie jest napisane, że... No czekaj, poszukajmy tutaj, bo ja tutaj mam programiki specjalne do szukania szybkiego. Zobaczymy. Nie wiem, dlaczego w tych tłumaczeniach na przykład w Biblii Warszawskiej jest żywot zamiast życie. Czemu żywot? Głupie słowo żywot.
Znaczy to jest chyba to samo.
Pewnie, że to samo, tylko czemu taki archaizm? Życie wieczne. No nie mogę znaleźć. Może nie ma. Czy mi się coś wydaje teraz? To jak on tam mówił? Wieczne. Wieczne. Aha, czekaj, to ja źle szukam, bo mam ustawienia źle. Dobra, czekaj. Już szukam. Wszystkie słowa. Żywot. I jest. I mamy. Mamy dużo. Bardzo dużo mamy. Co my mamy? No na przykład, co tam? Z Rzymian. Że co będzie Bóg, który każdemu odda według uczynków, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, da żywot wieczny, a tym, co nie, coś tam. No więc jest żywot wieczny. No i to dużo jest tych żywotów wiecznych. Co ty tylko nie zauważyłeś? Macie pożytek znaczy, poświęceniu, ja a za cel żywot wieczny. O, na przykład.
O samo słowo wieczny, czyli że to będzie wieczne. O to mi chodzi.
No jest wieczny, no to jest. No patrz, takie w skrócie już całkiem. Szósty rozdział listu do Rzymian, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. O. No to jest wprost, że oczywiście jest życie wieczne.
No tak, ale czy to znaczy to samo, co teraz w naszym języku 2000 lat później, że wieczne, że do końca?
No tak, wieczne znaczy wieczne. No co innego może znaczyć, że na pół godziny? No wieczne. Na zawsze w sensie. No a dobra, co ci nie pasuje? Nie zgadza ci się coś? Czemu taki problem?
No, No nie wiem, ogólnie życie wieczne mi się nie zgadza z niczymkolwiek, co doświadczyłem do tej pory.
No tak, mi też nie, ja nigdy nie żyłem wiecznie do tej pory, ale ja w ogóle pierwszy raz żyję, to ja się mało znam na życiach. W sumie też. Nawet nie wiem, jak to się zaczęło dokładnie, bo tak jakoś sobie nie przypominam, że nagle 3-4 i zacząłem żyć, tylko tak jakoś tak mnie przebłyski. Bardzo dziwne jest, że żyjemy w ogóle. Sam fakt, że w ogóle żyjemy, to już jest jakieś dziwne. To mi się nie zgadza, że
no
ja
tak,
żyję nawet.
Ale nie żyliśmy miliardy lat, więc może nie będziemy żyli miliardy lat potem.
Może. No ale nie wiemy, bo to pierwszy raz robimy. Chyba, no że ty żyłeś wcześniej już i...
Nie.
No też pierwszy raz, no. No właśnie, także tak słabo, bo nie ma ekspertów, nie ma kogo zapytać nawet specjalnie. Wszyscy pierwszy raz.
No. Dobra, dzięki.
No dobra, na razie. Więc tak dużo nie pomogłem, ale nie, jak poważnie w Biblii jest mowa wyraźnie i zdecydowanie o życiu wiecznym. Na zawsze, na wieki jest też, są sformułowanie, że na wieki mamy być z Bogiem. Na zawsze. W takim sensie. Nie ma tu innego sensu, nie ma co szukać. Jest, bo jest to wiele razy powtarzane i w różny sposób, ale znaczenie jest cały czas takie, że na wieki, na stałe, po hebrajsku, po grecku. O, słyszę tam radio w tle, a to tylko telefon dzwoni. Cześć.
Dobry wieczór, tu Wiktor.
O, cześć Wiktor. Tak. To ty co mówiłeś o tym, że chodzi o życie wieczne z wiatrakami albo wiatrami?
No tak wydurniam się jak zwykle bez sensu.
A to dobrze, ja lubię.
Ale to nie jest akurat lewatywa mózgu, żeby tak się zachowywać.
Nie, ale to jest Bogu po ludzku. Po ludzku można sobie pożartować przy okazji.
Chciałem donieść... No. Że jak w pracy powiedziałem, że nie jestem zainteresowany udziałem w wojnie i że nie będę do nikogo strzelał, to no. Przez osoby, które kazały mi się szczepić, bo jestem aspołeczny, to tym razem powiedziały, że jestem aspołeczny i w ogóle nie jestem Polakiem, bo nie chcę umrzeć za Polskę.
No tak.
A ja mówię, ale przecież Polska nie jest w stanie wojny teraz z nikim.
No właśnie tutaj polemizują niektórzy.
Z Rosją. Walczymy z Rosją i mamy strzelać do Rosjan teraz.
No, gdyby nawet była ta wojna, to co byś zrobił, gdyby kazali strzelać?
No, miałbym problem, no bo w mojej rodzinie raczej jest tradycja, że strzelać.
Właśnie też miałbym problem, ale miałbym też trochę problem moralny, bo w tej... Ta konkretna, ta ruska teraźniejsza armia, to się składa naprawdę z degeneratów i trochę jakby, no nie mam dużych wyrzutów sumienia po tym, jak ja widzę, co tam robią i jak się zachowują i w jak bardzo niesłusznej sprawie w ogóle poszli na tę wojnę. Z drugiej strony, no nie znam tych wszystkich ludzi i nie wiem, do kogo ja strzelam, no to są różne historie. Trochę nie podoba mi się cała koncepcja takiego... Bez krytycznego rzucania się do strzelania do ludzi, no to przynajmniej się trzeba zastanowić.
Znaczy na pewno łatwiej by było strzelać jako snajper albo operator drona.
No, podobno nie jest
że
łatwiej.
Nie widzisz twarzy.
Właśnie snajper widzi.
Aha, no to może jako dron, bo tam widziałem, że w Afganistanie to nawet strzelali do cywilów i mieli wielki ubaw, bo nie wiem, myśleli, że to jest gra po prostu komputerowa. No.
Trochę jak się samochodem jeździ, to tak się nie czuje, że to naprawdę jedziesz po drodze. Bo jak jedziesz rowerem, to czujesz, że to prawdziwe. A w samochodzie to tak jak gra. Chyba. Nie, bo ja dopiero 3 minuty jechałem, to jeszcze nie wiem.
Jak to? Bo ty robiłeś prawo jazdy teraz.
Nie, ja dopiero się uczę jeździć samochodem, a prawo jazdy mam na motocykl dopiero.
Bo to był ten wielki cud, że system wykluł twój numerek.
Był wielki cud prawojazdowy u mnie. Teraz będzie drugi, bo właśnie się zapiszę zaraz na egzamin z prawa jazdy na samochód, a jak mówię, nie umiem nim w ogóle jeździć. Jechałem dopiero 3 minuty i poszło mi średnio, bo zacząłem od ruszania pod górę z ręcznym i tak pierwszym samochodem w życiu, co... I trochę tak nie czuję tego, powiem ci. Nie lubię ten. Sam coś rozczarował mnie na razie. A dopiero 3 minuty się uczyłem. To może zmienię zdanie.
Moim zdaniem wszyscy powinni jeździć konno i to by było bardziej naturalne i zdrowe dla wszystkich.
To piękne by było. Trochę śmierdziałoby z drugiej strony. Nie każdy
to prawda,
lubi.
Warszawa była strasznie śmierdząca i wszędzie były rozwieszone lepy, bo było mnóstwo much żyjących na końcu głównie. To dziadek opisywał w pamiętnikach właśnie, że jak mieszkał w ładnej kamienicy, to i tak wszystko było obsrane przez muchy. To tak było jakoś tak na początku XX wieku właśnie. Mnóstwo koni, mnóstwo gówna. Ale wracając do wojny.
No.
No to właśnie przeraża mnie to, że ludzie tak łatwo przeskakują z tematu właśnie COVID-a i zaszczepiania wszystkich na temat zabijania wszystkich, bo to jest taka pewna eskalacja, no bo tutaj jakby za wszelką cenę chcę dbać o zdrowie wszystkich naokoło, a teraz chcę odbierać życie też dla dobra ogółu, tak?
Znaczy to dbanie o zdrowie, ja trochę tego nie rozumiem, bo ja pamiętam, że w tym, jak się nasiliła trochę histeria w Polsce, to były głosy o to, żeby już wręcz zamykać w obozach koncentracyjnych tych, co się nie chcą szczepić. Więc to ja nie wiem, że dla zdrowia wszystkich trzeba część pozamykać, zabrać im rzeczy, pozwalać umierać i różne takie? No to prawie, że zabijmy tych ludzi dla dobra tych ludzi. W tą stronę szło wszystko.
No tak, dla zdrowia odbierzmy inne prawa, a dla pokoju zróbmy wojnę. No,
no właśnie, no. Dziwne, że ludzie jakoś nie mogą tak trzeźwiej otrzeźwić. Co się musi stać, żeby ich otrzeźwiło trochę? No w Europie historia pokazuje, że dopiero się musiało parę lat siedzieć w okopach, musieli ci ludzie podczas Wielkiej Wojny, pierwszej wojny światowej, aż im przeszło w ogóle cała koncepcja, że wojna to chwała, bo kraj się robił coraz biedniejszy, ludzie, rodziny, każda rodzina straciła tam synów na tej wojnie i nic się nie działo w ogóle, nikomu to nic nie dało, nic, cały romantyzm i zwycięstwa, cała ta wizja się rozsypała, bo zostały tylko zarazy, śmierć i potem jeszcze przyszła na koniec jakaś dziwna grypa i zmiotła resztę.
No. No, ale znam, że mimo to udało się nakręcić kolejną wojnę i to wcale nie.
Ale
tak,
nie chciał już wojny, bo ludzie się dopiero wtedy, jak już było, jak już zobaczyli, jaką masakrę zrobiła ich ideologia i podejście, zapanował totalny pacyfizm. Ludzie nie. W całej Europie na zachodzie nikt nawet żeby nikt nie pisnął o wojnie, że w ogóle jest uzasadnienie jakiejkolwiek wojny. Dlatego tak Hitler mógł sobie brać po kawałku, co chciał, bo wszyscy ustępowali. Byle tylko uniknąć wojny. No rozumiem to.
No tak.
Nawet, no rozumiem, tylko że właśnie trochę przesada się zrobiła. I to mi się nie podoba, że ludzie muszą dojść do jakiejś skrajności, żeby zauważyć, że dali się ponieść. No za czasów COVID-a to samo było.
Jeśli wszyscy odmówimy strzelania, no to oni tu wjadą, zainstalują tu Rosję i będzie Rosja bez strzelania.
No i co z tego? A to co się tak zmieni?
No nie będzie już polskiej flagi i orzeła.
Tylko inną flagę. No dobrze, no to może kolorystycznie będzie brzydziej albo co. Nie, poza tym nikt tak
znowu nie... Nam mówić po rosyjsku.
Znaczy nikt nie wjeżdża w ogóle, nie ma jak. To jest bardziej skomplikowane. Jakby to takie proste było, to by wszyscy tylko wjeżdżali sobie.
Znaczy ja myślę, że w ogóle Polska jest takim miejscem, że nie chcieliby tu wjechać. No. Rozwiązywać te problemy, z którymi nie radzą sobie kolejne rządy, nie wiem.
Nie wiem, ludzie mają jakieś dziwnie uproszczone widzenie świata. Rosja, jak sobie akurat wczoraj czytałem, jak to wygląda, to jest federacja. Sama Federacja Rosyjska się składa z kilkudziesięciu kawałków rejonów. Potem dochodzą republiki, które są stowarzyszone i na jakichś innych zasadach działają, mają własne w ogóle tam rządy i różne, ale odpowiadają przed Moskwą. I w ogóle to jest strasznie duży, skomplikowany twór, pełen konfliktów i to się może rozpaść łatwo. Więc Rosja ma własne problemy, a nie żeby jeszcze robić więcej problemów, jak ledwo sobie radzi z tym, co jest. Wojna w Czeczenii była strasznie trudna dla ruskich i zdemoralizowała miliony ludzi. Do dzisiaj są problemy z tym, co się stało po Czeczeniu.
Ale ostatecznie tam im się udało to Czeczenie opanować jednak.
Ale jakim kosztem? Alkoholizm podniósł się do takich rozmiarów, jakich nigdy chyba nie było w Rosji, po tej Czeczenii. Milicja była zdemoralizowana, czy tam policja ta rosyjska, Wszyscy, którzy byli na wojnie, w ogóle sprawdziłem sobie badania potem, 70% tych, co brali udział, żołnierzy, mieli potem ten uraz, jak się nazywa ten stres pourazowy, wojnowy jakiś, zapomniałem tej ładnej nazwy, ale po prostu byli rozpieprzeni psychicznie. Stąd się potem wziął alkoholizm, rozwalone rodziny i to się odbija na ekonomii i wszystkim. Więc koszt tego był nieprawdopodobnie duży. Do dzisiaj jest problem przecież z tym, więc takie imprezy to nie jest, że ktoś sobie przesunie na mapie parę strzałek i zdobędzie kawałek mapy i wszystko w porządku. To tak nie działa, więc także nie wiem.
Ale ludzie postrzegają to, że... wszystko przez tę grę w kapsle.
No może te kapsle to są, tak.
Gdzieś kto... Właśnie flagi ze sobą walczą.
Tak, jak albo grę w cywilizację. To tam też
tak,
tylko...
Też.
Zdobywa się miasta i przyłącza się i koniec po problemie. Żeby chociaż widzieli świat jak Europa Universalis, to już bym rozumiał. To jest gra, o.
Ale to też Sida Meiersa?
Nie, to jest symulator Europy. To jest porządna gra już taka. Wytrawna, jak wino.
No ale wracając do wiary, to właśnie strasznie tu widać, jak instrumentalnie jest ta wiara traktowana, bo z jednej strony mamy patriarchat moskiewski, który tutaj święci karabiny, żeby strzelać do Ukraińców, patriarchat ukraiński, który święci karabiny, żeby strzelać do Ruskich, Kościół katolicki, który jakby porzuca tutaj temat trochę pomagania Polakom, bo trzeba pomagać Ukraińcom nagle, którzy... No właśnie pytanie, no, czy najpierw pomagamy tym, którzy są bliżej, czy najpierw tym, którzy są dalej? No bo to też jest ciągle wałkowany temat.
No nie wiem, no jak
hierarchii...
To... No robi się dziwnie trochę. Wiesz co, no czy co ma robić Kościół, to jest trochę co innego niż to, co ma robić państwo i to jest co innego niż co ma robić zwykły człowiek, więc zależy kogo się pyta. Jak jest, pytamy burmistrza Warszawy, o kogo ma dbać, no to o swoich mieszkańców, no takie jego zadanie. A jak o Kościół, to chyba nie powinien rozróżniać w ogóle narodowości Kościół z tego, co tam rozumiem, nawet katolicki, nie?
No właśnie w katolickim to Wyszyński mówił, żeby Polacy się zajęli najpierw Polską i sobą, bo wtedy dopiero będą mogli innym pomagać.
A żeby porządek zrobić. A to może nie głupie, no bo może od tej strony, żeby najpierw zrobić coś łatwiejszego, a potem dopiero trudne rzeczy, na przykład jak jazda samochodem.
No zbudujmy wspólnotę jakąś zdrową, normalną i wtedy możemy z tym już iść dalej.
No to ma sens, razie... ale to nie na zasadzie, że jeden naród lepszy od drugiego, tylko żeby nauczyć się robić coś łatwego, a później robić trudne.
Może nie pójdę sąsiadowi naprawiać dachu, mieszkając w kałuży na przykład, bo nie mam czasu się zająć.
To mądre nawet jest. No dobra, ale to tak się teraz dzieje? Bo to tak chyba nie.
No była taka akcja, że w Łodzi wyrzucono samotne matki Polki z jakiegoś domu, bo trzeba było zameldować Ukrainki. No i ogólnie dochodzą takie, nie wiem ile to jest ruskiej propagandy w tym, bo to oczywiście teraz już nie ma w ogóle prawdziwych informacji, są tylko albo ukraińskie, no albo rosyjskie. Ale tam ludzie się skarżą, no, że Polacy są gorzej traktowani, tutaj minister spraw zagranicznych powiedział, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby któryś minister powiedział, jesteśmy sługami narodu polskiego.
Tak, to trochę dziwne robi. No dobra, coś powiedzieli o Bogu? Ktokolwiek?
No, Gott mit uns chyba, tak?
Aha, no tak. Nie było modlitw już, żeby Matka Boska pomogła wyzabijać ruską zarazę, czy coś tego? Czy to przed nami dopiero będzie?
Myślę, że to przed nami.
No tak, dobrze, no to poczekamy. Ja mogę przepowiednie zrobić, że będzie taka modlitwa Sejmu kiedyś, pewnie już niedługo. Tak, oni lubią takie.
Nic, módlmy się, żeby faktycznie to się skończyło szybciej niż później.
To się zgadzam. Im szybciej się to nonsens skończy, tym lepiej dla wszystkich, naprawdę.
To tymi życzeniami życzę wszystkiego dobrego.
No dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dobra, na razie.
Pozdrawiam.
Cześć. No, i tylko kończymy powoli, albo nawet dosyć szybko. Wyłączam tu telefona i powiem wam tak, że że Szwejk krzyczał do tych, co do niego strzelali, nie strzelać, tu są ludzie, tak mówił Leszek na czacie. Dobre. Sęp się dziwi, jak można nie ogarnąć tak prostej sprawy jak jazda samochodem. Sam się Sęp dziwię, że po 3 minutach nie jeżdżę już jak rajdowiec, bo spodziewałem się, że wystarczą mi 2 minuty, a tu już po 3 nie potrafię ruszać pod górę płynnie. Znaczy, ruszać to ruszam, ale to nie jest płynnie, tak jakbym sobie życzył. Więc bardzo słabo ze mną. Porównajmy sobie. Po łuku strzelam nieźle bardzo, nawet bym powiedział najlepiej z tej grupki, co żeśmy się uczyli, ale ja tam byłem o 10 godzin ćwiczeń. 10 godzin. No to dobrze, po 10 godzinach. Motocyklem jeżdżę bardzo dobrze, bym powiedział wyśmienicie. Ćwiczyłem 20 lat. No a samochodem nie jeżdżę za dobrze. No nie czuję go, ale jeździłem 3 minuty, więc może nie porównujmy 3 minut do 20 lat albo godzin do sekund albo coś takiego, bo to głupie. Ale z drugiej strony w sumie ja mam wymagania co do siebie i uważam, że po 3 minutach kto jak kto, ale ja to powinienem jeździć już dobrze samochodem i być gotowy do zdawania prawa jazdy za następne 5 minut ćwiczeń. Byłby ja, jakbym zdał. Aż mnie normalnie kusi, żeby w ogóle nic nie ćwiczyć. Nie, dobra, nie zdałbym, bo jest tak niepłynnie jeszcze, że po prostu nie czuję tego gazu i tak dalej. No, ale nie wiem, może bym zdał. To by było najgłupsze, najdziwniejsza rzecz na świecie. Jeździł pan kiedyś samochodem? Nigdy. No dobra, jeździłem. Ile? 3 minuty. Dobra, masz pan. No dobrze. To ja wychodzę. Agnesa, dziękuję. To jest, przypomniała, jak się nazywa to, na co cierpiało 70% ruskich według tam czyichś badań. Na Wikipedii se czytam o wojnie Czeczenii drugiej. 70%, czujecie? Zespół stresu pourazowego to jest. I naprawdę masakra była, bo to w Czeczenii było straszne. To w ogóle cała ta rzecz, co się działa w Czeczenii, ze wszystkich stron, z jakich by nie patrzeć, to było koszmar. No. I skutki były fatalne. To jest wojna, której nikt nie wygrał, bo takich wojen się nie da wygrać. Straty i koszty społeczne, ludzkie, jakiekolwiek, były daleko większe niż jakakolwiek korzyść kogokolwiek. No, z wojny to jest głupota. I ludzie na Zachodzie, można się śmiać z tych wszystkich ich ideologii, jakichś genderyzmów, mnożenia ilości płci, inkluzywności, różne duperele. To się można śmiać, ale niektóre rzeczy są efektem dojrzałości. Niektóre ich takie właśnie sposoby myślenia, czyli na przykład to, że eskalowanie agresji albo odpowiadanie agresją na agresję nie prowadziło przynajmniej do niczego dobrego. Ostatecznie wszyscy stracą. I to te doświadczenia bolesne i ta filozofia życia na Zachodzie, gdzie się unika, na przykład nie ma kary śmierci z tego powodu, albo unika się karania ludzi sprawiedliwie, wsadzania do pierdla chociażby na porządną ilość czasu czy coś za jakieś tam porządne przestępstwa. No to wynika właśnie z tego, że za sobą mają historię przez wiele pokoleń, powtarzaną nawet, eskalowania przemocy. Pierwsza wojna światowa przeżyli, druga wojna światowa, druga to tak aż nie zmieniła, ale pierwsza zmieniła sposób myślenia. Wojna 30-letnia, wojny religijne, to wszystko zostało do dzisiaj. I ludzie się na Zachodzie rozwiedli na przykład z nacjonalizmem. Tu nie ma, nie wieszają flag wszędzie, nie śpiewają hymnów. I nie mówią, że to Anglia dla Anglików, coś tam. Znaczy, gdzieś się odzywają te różne takie nastroje, ale ogólnie ludzie, dużo ludzi rozumie, że nie tędy droga, że w ten sposób to my się tylko pozabijamy nawzajem i nikt nie wygra, bo mają za sobą pierwszą wojnę światową. Po Southampton, tutaj na południu Anglii, krążą samochody na przykład jeżdżą z takimi naklejkami Lest We Forget i tam są chyba jakiś kwiatek czy coś. No ja się patrzę, o co im chodzi? Lest We Forget to zdanie oznacza, żebyśmy nie zapomnieli. No i chyba ludzi wiele zapomniało, po co se przykleiło ten napis, żebyśmy nie zapomnieli, ale może nie wszyscy. A chodzi o to, że to jest takie hasło, które ma sprawić, że będziemy pamiętać o pierwszej wojnie światowej. Nie tylko o tych, co polegli, bo jak w Polsce to się tylko chwała poległym i tak dalej. I o to chodzi, i wszyscy tęsknią za większą ilością wojen. Tutaj jest inaczej. To, żeby nie zapomnieć, chodzi o to, żeby nie było więcej wojny, takiej jak była wtedy, pierwsza wojna światowa. Hasło, że pierwsza wojna światowa to miała być wojna, która skończy wszystkie wojny, to hasło się pojawiło po wojnie, się okazuje, czy jakoś tak później, a nie było hasłem nawołującym do wojny. Tylko miała być to wojna, która... To hasło miało oznaczać, że ta wojna była tak straszna i były tak potworne zniszczenia całych stuleci budowania Europy, że by tego nigdy więcej nie powtórzyć, że wszyscy tak zapamiętają, jak bardzo głupi pomysł był wojna i nacjonalizm i imperializm, i że nasza Francja jest największa, nasza Anglia jest największa, nasza Rosja jest największa. I wszyscy wierząc w to idą się tłuc, na końcu nikt nie wygrywa. Nikt! Wszyscy tylko tracą. Wszyscy stracili. Każdy uczestnik tej wojny stracił masakrycznie dużo. Nikt nie skorzystał. Niektórzy stracili po prostu dużo więcej, a niektórzy trochę mniej. Ci, co tak zwani wygrani w tej pierwszej wojnie światowej, to są po prostu ci, którzy najmniej stracili, a nie ci, którzy coś zyskali. Nic nie zyskali. Zrujnowany kraj, stracone kolonie Anglii, inflacja też była w Anglii, tylko taka do opanowania. Ale Niemcy, czy Austria, czy Węgry, tam to już była masakra zupełna. Inflacja, hiperinflacja, która przyszła po wojnie, zniszczyła więcej kraj niż sama wojna ostatecznie. No i też traumę zrobiła. Do dzisiaj takie rzeczy zostają po prostu przez pokolenia. Ludzie gdzieś tam mają swoje sposoby myślenia i przekazują je dzieciom i wnukom i zostają takie sprawy. Dlatego na przykład w Polsce jest taka dzisiaj obsesja z tymi ruskimi, nie? No bo to zostało od pokoleń. Że ruskie to nas wszystko, to nie ludzie, oni to są Marsjanie i oni wszyscy nas chcą zabijać, bo to nie są w ogóle ludzie, tylko zwierzęta albo bakterie, albo nie wiem. No i to gdzieś tak jest, wiemy, że to są głupoty, co ja mówię, nie? Ale gdzieś taki, zostaje taki jakby, taki się czuje. Ja czuję, że Ruska nienawidzę. No ja to tak czuję, ja nie wiem dlaczego, ja go po prostu nienawidzę, nie? Albo jakiś rasizm, co zostaje, to też jest tak samo głupi. To było śmieszne. Czasem gadałem z ludźmi, co są całkiem uczciwe, takie babki, pamiętam, gadałem w jednej pracy i babka mi tak mówi jedna, ja się odkryłem, że jestem rasistką, mówi, bo przyszedł jakiś murzyn, no i fajny, niby normalny taki koleś, a ja jakoś tak go nie lubię, no taki wstręt mam, jak się boję, ja bym nie chciała, żeby on był w rodzinie u mnie, no i tak mówi. I ona sama się dziwi, skąd ona tak ma, no. Nie wiem, skąd tak ma, no tak na wychowanie się robi, nie? Że mówię, przez pokolenia zostaje, jakoś tak się wyrabia. No trochę szkoda, że tak jest. No ale ludzie są stadni, co zrobicie? No. Wychodzę. Sam mówi, Polska jest jednym z wygranych w pierwszej wojny światowej. Serio? Mój pradziadek był w czasie, walczył, strzelał do innych. Ale ja nie wiem, co w tym takiego było wygranego, bo przecież ci, co byli Polacy, mimo że nie było kraju Polska, to oni przez 5 lat strzelali do siebie. Wszyscy do siebie nawzajem strzelali, sąsiad do sąsiada dosłownie, bo Polacy byli w armiach z wszystkich trzech zaborów i te armie ze sobą walczyły, między sobą. I ci ludzie strzelali do siebie, a front przechodził przez terytorium Polski, na prawo w lewo, lewo w prawo, tutaj rozpierducha, tu rozpierducha. I jak Polska odzyskała niepodległość, to odzyskała zrujnowane ziemie, które miała ledwo parę lat na odbudowanie, zanim się zaczęły następne wojny. Więc ja nie wiem, czy to takie jest znowu dobre. Poza tym pamiętajcie, że efektem tego, że była niepodległość po pierwszej wojnie światowej Polski, było to, że zaraz potem była druga wojna światowa, w której Polska została potraktowana gorzej, dlatego że nie była częścią innych krajów. No, ci, co byliby w Prusach pod zaborem, to by byli, nie wiem, chyba by ciut lepiej wyszło im to, niż jak byli w niepodległej Polsce, która była... do której Niemcy byli nastawieni kompletnie wrogo już. Tak naprawdę nie wiadomo, no. Zresztą co za różnica teraz? Nie o to chodzi, czy politycznie, bo wszystko w Polsce jest polityczne. Ja tam myślę o zwykłych ludziach, a nie o tym, czy na mapie się coś pojawiło i że pojawił się prezydent i premier i mógł powiedzieć, o, ja jestem premierem Polski i prezydentem. Co mnie obchodzą jacyś tam ludzie z władzy? Mi zwykli ludzie tylko obchodzą, a nie... No, więc to tak nie wiem, no, bo czasem warto jest, żeby Polak rządził Polakiem, niż żeby rządził nazista Polakiem. No dobra, niech będzie. Ale znowuż, jak ja patrzę na jakiegoś Kaczyńskiego, to ja bym wolał być pod zaborem angielskim już na przykład, niż mieć czuć, że ja żyję w niepodległej Polsce, bo to fajnie brzmi, tylko że oznacza, że każdy mnie traktuje jak złodzieja, ludzie się nie uśmiechają do mnie na ulicy, prawo jest do dupy, własność prywatna nie jest szanowana i różne takie kwiatki. To jest efekt tej całej niepodległości. A w Anglii jest, no te co punkty, co wymieniłem, są o wiele lepsze akurat. To ja wolę być pod zaborem wtedy. Na przykład, czemu nie mam nie być, co mi to? Ja wolę, nie? Bo pewnie Polska nie woli. Ale co mnie obchodzi ona? To jest jej sprawa, ja mam swoją sprawę. Ja, moi przyjaciele, ludzie, których lubię, zyskują na tym, że mieszkają w Anglii na przykład. No dobra, to nie wiem, bo to w ogóle nie o tym mówię. Miał być o Bogu. Co mi tam wzięło na wojny? Aha, że mówiłem, że to głupie jest i że żeby pamiętać, że eskalowanie nienawiści to jest głupi sposób na rozwiązywanie problemów, no. A co to ma z Bogiem? Nie wiem. Wiecie co, to ja wychodzę. Tylko przepowiednię wam powiem. Tą biblijną, co znalazłem z Radia Z. Przepowiednia biblijna, tytuł mówi. Na rok 2022. Co nas czeka? No i czytamy, a tu mamy tak, że Nostradamus przepowiedział, że dojdzie do zderzenia dwóch gwiazd na niebie, przepowiedział Nostradamus. I jak się okazuje, wspomina o nim również Biblia. Tak mówi artykuł. Ja tak nie mówię, bo Biblia nic nie mówi, żadnych gwiazdach. Ale czytamy dalej. Według rabina Josefa Bergera, okej, cały świat powinien się przygotować na nadejście Mesjasza, bo pojawi się on na ziemi wraz z narodzinami nowej potężnej gwiazdy. No. To już ta gwiazda to już była, nie? Zdaje się chyba kiedyś, 2000 lat temu. To może o to mu chodzi. No ale on tamtej nie zauważył. Stwierdzi, że będzie nowa gwiazda. A, dobra, ale to nie mówi Biblia, tylko to mówi rabin. To może ten tytuł powinien brzmieć nie biblijna przepowiednia o 2022 roku, tylko rabin przepowiada o 2022 roku. I to Biblia to tak bardzo luźno ma z tym coś wspólnego. No i widzicie, takie są tytuły i takie. Z jakieś inne przepowiednie? Są czy nie? Planeta Życie News. Przepowiednie na 2020 rok bardzo niepokoją. Gazety po prostu tak kochają straszyć. Nie, to czytasz mnie, niepokoją, tytuł już mnie zaniepokoił. Czytam dalej. I opatrz, i to pisze autor, mówi tak. Wydarzenia ostatniego roku skłaniają ludzi do przemyśleń, działania skierowanego na przetrwanie i szukania znaków świadczących o nadchodzących na świecie zmianach. I co Nostradamus przewidział na 2022? Co ten Nostradamus? Nie wiem. Jak jeden powie Nostradamus, to wszyscy tylko Nostradamus. No i ten, ale początek zdania mnie tu ciekawi, że wydarzenia ostatniego roku skłaniają ludzi do przemyśleń. No właśnie nie skłaniają, według mnie. Skłaniają ludzi do paniki, ale do przemyśleń właśnie nie, bo na przykład do wierzenia w Boga nie widzę, żeby skłaniać. Widzicie to? Ja nie widzę. No już wyłączyłem telefon, to już się nie dowiemy, ale... No i co? A zgodnie z przewidywaniami Nostradamusa w 2022 roku inflacja wymknie się spod kontroli. Dolar się załamie, a złoto, srebro i bitcoin zostaną uznane za aktywa, w które warto zainwestować więcej pieniędzy. Nostradamus przewidział, że inflacja się wymknie spod kontroli, że dolar się załamie. Nostradamus przewidział w ogóle, że jaki będzie kurs dolara, się okazuje. I bitcoin przewidział, Nostradamus przewidział bitcoin. Czujecie? To jest z Planeta Życie News. Nostradamus to przewidział, że bitcoin trzeba kupować. Nie mogę. Nie mogę, już tego wychodzę stąd. To już było szczyt głupoty, gwóźdź do głupoty świata, czas kończyć. To za tydzień. Agnesa mówi tak, Jak ktoś chce podpisać, to jest Discord Odwyk. Tak, na stronie odwyk.com znajdźcie sobie w serwisy na górze Discord, dołączcie do naszego gadania codziennie, rozmowy o wszystkim fajnych rzeczach, o Bogu po ludzku, o dziewczynach jest po ludzku, o motoryzacji jest trochę, jak ktoś chce, w hobby dziale. Oddział hobby jest fajny. Czekajcie, ja wam powiem, a nie wyłączyłem akurat. To wam nie powiem. Ale ja pamiętam, gdzie ja się udzielam czasem. O, jest prepersi. To tam o łuku było. Czasem gadamy se. Ja gadam. Wiktor pyta, co Nostradamus mówi o Grzegorzu Braunie? Nie, no na pewno coś mówi o Grzegorzu Braunie. Skoro on mówi o Bitcoinie, to mówi o Braunie. Ja musiał zobaczyć to źródło tego, gdzie on mówi o tym Bitcoinie. Okej. Okay. Dzik przyszedł i mówi: jedyna prawdziwa wykładnia Biblii jest w świętym Kościele katolickim. I Kościół poprawnie interpretuje Biblię. I Kościół zbudował Jezus Chrystus w Ewangelii. Dzik, weź se na uspokojenie. Uspokój się. Semp mówi, mi się nie podoba, że nie mogę tu bluzgać. Otóż Semp, na serwerze Discorda odwykowym możesz bluzgać. Jest oddzielne miejsce, specjalnie wydzielone dla ludzi, którzy bardzo muszą bluzgać, bo resztę raczej zniechęcam, nie bluzgajcie bez potrzeby. To głupie jakieś. Świadczy o tym, że jesteś trochę burokiem, nie panujesz nad sobą i trochę śmierdzi. Tak werbalny smród to jest. Ale jest specjalny, wydzielony kanał dla ludzi, którzy muszą się wybluzgać, z czego ja czasem korzystam, bo ćwiczę. Ja nie umiem bluzgać, dopiero ćwiczę. Nazywa się Bluzgi. I tam nie należy wchodzić, jeżeli się chce cieszyć świeżym powietrzem werbalnym. Tam należy wejść, jak chcesz poczuć gnój ogólnie i wydalić z siebie werbalny syf cały, który masz ochotę wydalić, jak również wyżyć się, albo wypompować, albo no wybluzgać po prostu. To tam są wszelkie bluzgi, najgorsze gwiązanki świata. Możesz sobie od początku przeczytać, jak pięknie każdy bluzga, ile chce. I tylko tam to jest rezerwat. Więc dla samego, to jest, dlatego o tym mówię, bo to jest jedyny chyba Discord, jaki istnieje, gdzie istnieje taki rezerwat bluzgów. I to jeszcze na stronie, serwisie, który mówi o Bogu po ludzku. No to jest ten element po ludzki oczywiście, bo Bóg by tak aż nie bluzgał, bo nie ma potrzeby. No ale człowiek jest tylko człowiek i ma potrzebę, więc zrobiłem ten rezerwat zamknięty ściśle. Dzieciom wstęp zbroniony, chyba że jakieś zdemoralizowane dzieci do reszty, ruskie, ukraińskie czy jakieś, to może marsjańskie, ale raczej nie. No może nie wchodźcie tam bez sensu, bo to mówię bluzg. Także ostrzegam, żeby tam nie wchodzić, panie. Semp mówi, nie będziesz mnie wyzywać od alkoholików. Będę, czemu nie? Mogę. Nie mogę? Czemu nie? W sumie jest wyzwanie, co to jest za wyzwanie? I w ogóle nic nie mówiłem o alkoholiku, że jesteś, ale skoro już tak nawiązałeś do tego, to przez grzeczność nie zaprzeczę, no bo... Nie, ja mówię, żeby na uspokojenie wziął, bo się denerwujesz niepotrzebnie, sępie, z sępu. A nie, to nie do mnie było, a to w ogóle, to przepraszam, to nie wiem. Dobrze, podjadę, pogadamy inaczej. Podjeżdżaj, tylko nie mniej niż na 20 metrów, ponieważ mam certyfikat tutaj, że z łuku strzelam doskonale, z 20 metrów trafiam w cel w wielkości średnicy 30 cm około, także, ale nie mam łuku, ale będę miał, więc lepiej muszę się upewnić, że nie mam łuku, co łatwo zauważysz, bo łuk jest duży i widać go z daleka. Jak widzisz, że naciągam strzałę, to musisz odjechać, a potem wrócić, jak ja już strzelę, bo długo się ładuje łuk taki. No, bo ja mogę trafić i będzie przykro komuś wyzwanie. Nie, ale podjeżdżaj właśnie, jak ktoś chce podjechać, to ja mieszkam aktualnie w Southampton w Anglii. Bardzo chętnie sobie pogadam na żywo. Trzeba zacząć żyć trochę. Wracać do rzeczywistości, jeszcze po chorobie. No, trochę jestem nie w formie, bo to te wirusy, te zarazki, więc ja wychodzę do następnej audycji po prostu i będzie już może po chrześcijańsku Harry Potter za tydzień, co? No chyba, że wolicie tak gadać luźno, to będzie albo Izba Wytrzeźwień, albo będzie na temat. No, ale nie, ja bym chciał trochę odcinków programu po chrześcijańsku zrobić, bo to jest bardzo merytoryczne. Ja wiem, że to nie jest aż takie, nie gada się tak na żywo. Chwytliwe tematy to nie są i emocjonalne, bo tak Harry Potter to już wszyscy obgadali niby, ale to jest coś, co zostaje na dłużej, bo książka będzie, a wszyscy gadają no różnie, nie zawsze mądrze, o powiązaniach chrześcijaństwa z książkami albo filmami, albo muzyką. Więc przynajmniej takie najbardziej głośne bym chciał tytuły powiedzieć, co o tym myślę i dać okazję ludziom powiedzieć też. Więc na zachód. Aha, Harry Potter już był, sorry, no tak. Lord of the Rings. Lord of the Rings po chrześcijańsku, że to coś ma wspólnego z Bogiem? Czy z Bogiem, Jezusem, chrześcijaństwem? Czy w ogóle jest anty? Czy jest pro? Czy jest neutralne? Czy coś w ogóle można użyć do na przykład jakiejś ewangelizacji, jak ktoś ma ochotę używać do ewangelizacji rzeczy? Czy to może coś ładnie opisuje, coś, co ma związek z Biblią, czy co? No takie sprawy właśnie. Lord of the Rings za tydzień o tej samej porze, czyli kwietnia 13, tutaj w miejscu tym, którym jesteś. Odcinek o Fight Clubie też będzie zapisany, jest Oculus, będzie Fight Club. Dobrze. Dobranoc. Fajnie było pobyć się z wami na żywo. A teraz idę na Discord. Dobranoc.